Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Ten tytuł Państwo już znają, on pojawił się już na antenie w ramach naszych spotkań, ale dzisiaj go przypominamy, dlatego że on, ten tytuł związany jest z takimi kreacjami aktorskimi, myślę, które zapamiętamy na długo. Strzępy Beaty Dzianowicz, czyli opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Pateroków, w której życie w pewnym momencie wkrada się choroba. Otóż Nestor tej rodziny, pan Gerard, który jest wykładowcą akademickim, zaczyna chorować, czy też zaczynają objawiać się w jego życiu i funkcjonowaniu pierwsze symptomy choroby Alzheimera. To jest opowieść o chorobie Alzheimera, ale ta opowieść wymagała tego, żeby zagrać osobę cierpiącą na tę chorobę właśnie. A to jest sytuacja wcale nie taka oczywista, żeby zrobić to i jeszcze, żeby zrobić to dobrze. Natomiast Grzegorzowi Przybyłowi, który wcielił się w postać Gerarda, to się udało. Zostało także docenione, dlatego że w 2022 roku Grzegorz Przybył otrzymał za tę rolę Złote Lwy w Gdyni. Nagroda to była za najlepszą drugoplanową rolę męską. I dlatego w 2 tygodnie po premierze tego filmu spotykamy się. Ja spotkałem się z aktorem po to, żeby zapytać o to, jak buduje się takie role. Jak wchodzi się w myśli i emocje osoby chorej na Alzheimera. Do wysłuchania tej rozmowy teraz Państwa w magazynie filmowym zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Panie Grzegorzu, pan powiedział w jednym z wywiadów, że ta rola Gerarda Pateroka w filmie Strzępy Beaty Dzianowicz to jest jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza z pana ról filmowych. Dlaczego tak?
Po pierwsze, że to było napisane dla mnie, tak. No po prostu Beatka mi powiedziała, ja nie wiedziałem o tym, jak dostałem scenariusz, że ona pisała z myślą o mnie. Potem jest sprawa jakby takiej no, obecności na ekranie, tak nazwijmy to technicznie, po prostu to było duże wyzwanie czasowe. A no potem to samo wyzwanie w sobie, czyli zrobienie takiej postaci, żeby ludzie uwierzyli w nią po prostu. Bo jest takie powiedzenie, ja się pod tym podpisuję, najważniejsza rola, najważniejsza jest ta następna, ta, która się pojawi i tak dalej. Ale ta niewątpliwie to było duże wyzwanie.
Tak naprawdę to jest jedno z głównych pytań, które krążyło mi po głowie, kiedy myślałem sobie o tej naszej rozmowie. To znaczy, jak poszukuje się prawdy, bo tak naprawdę każda kreacja aktorska to jest opowieść, czy praca nad każdą kreacją aktorską to jest opowieść o poszukiwaniu prawdy w jakiejś postaci, w jakiejś sytuacji. I to, mam wrażenie, komplikuje się w momencie, kiedy ta praca nad rolą wymaga tego, żeby wejść do umysłu osoby chorej na Alzheimera.
Wejść do głowy chorego, prawda? Tak pan użył. Nie da się wejść do głowy chorego. Praca tutaj polegała z mojej strony na tym, że obejrzałem sobie serial o Alzheimerze, Alzheimer się nazywa, tam jest 5 odcinków, 3 odcinki są o konkretnych przypadkach. Tych przypadków jest, nie wiem ile, nieważne i każdy z tych przypadków jest inny. Ja patrząc na to, tak zastanawiałem się, bo jeszcze jedna rzecz, uważam, że chorobę, jaką bądź chorobę, trzeba przekazać przez siebie. Czyli nie można jej odtwarzać technicznie. Dla mnie zagranie, to też jest zagranie, no bycie chorym, a nie odtworzenie fizycznie ruchów, działań chorego człowieka, a w środku jakby brakuje. Ja to tak sobie odbieram.
No bo to w takim razie chodzi o to, żeby poczuć. Więc to jest chyba to pytanie najważniejsze, jak poczuć się chorym na Alzheimera.
Tak, tak, to jakby... Teraz pan zbliżył się do tego, co jakby ja sobie budując to robiłem. Tak, obejrzałem ten serial, potem rozmawiałem z lekarzem, który się opiekuje chorymi tutaj w Katowicach, różnymi chorymi, Alzheimera i z różnymi problemami psychicznymi. Bardzo to dużo mi dała rozmowa z nim i takie wyjaśnienie pewnych szczegółów technicznych również. I jeszcze zrobiłem coś, co nie wiem, może mi to kiedyś na jakieś tam moje dalsze działania filmowe się przełoży, że rozpisałem sobie te role każdą scenę na każda scena była trzyetapowa. Co się w niej dzieje, jakie są emocje i co z tego wynika. Ja teraz mówię, nie do końca może to tak było, ale coś w tym kierunku. I każda scena była rozpisana. Dlaczego była rozpisana? Dlatego, że każda scena jest jakąś zamkniętą częścią. To nie jest teatr, gdzie budujemy od początku do końca i robimy próby i potem są ciągi i z tych ciągów coś wynika. Tutaj nie ma ciągów. Tu na przykład ja nagrywałem, był taki dzień, gdzie nagrywałem z początku i z końca filmu. Bo była zima. Zima na początku i zima na końcu. I teraz na przykład schudłem też i schudłem, musiałem trzymać to schudnięcie przez cały film. Czyli to też było, trzeba było trochę mnie czasem podrobić, żebym był trochę grubszy na buzi, a czasem no, uwypuklić to, że jestem chudy. Czyli takie techniczne sprawy. Ale to rozpisanie tych scen pomogło w zbudowaniu przebiegu. Bo to jakby przebieg, który ja sobie to oczywiście sam w głowie poprzekładałem tam i przełożyłem ten przebieg całej rozwoju tej choroby i dosyć szybki przebieg. Ale konkluzja, zamknijmy to tak. I to też jest coś, co zaskoczyło na przykład moją córkę, bo ja powiedziałem, że ja sobie przeżyłem tę chorobę. Kiedyś na jakimś wywiadzie, też właśnie po filmie, coś takiego użyłem. Ona wtedy była i mówi, co ty powiedziałeś? I teraz, żeby mnie dobrze państwo zrozumieli, ja próbowałem, zadanie aktorskie wykonałem, w mojej wyobraźni to przeżyć. I teraz puentą tego wszystkiego jest dla mnie taką piękną puentą, pan doktor, który przyszedł na film i powiedział, kupuję pańską chorobę. I teraz właśnie do tego zmierzam, że to jest w pewnym sensie moja choroba, którą ja sobie w mojej wyobraźni, co by się ze mną działo jako mną, w tych sytuacjach, które w tym filmie zaistniały, w tym scenariuszu. I z tego wyniknęła ta cała historia mojej choroby.
A ja w takim razie pociągnę, bo ja tak sobie myślę, jak obserwowałem pana obecność na ekranie, to że i to wydaje mi się, że to jest takie uniwersalne w kontekście, i to bardzo łatwo powiedzieć, w kontekście w ogóle przebiegu wszelkich chorób demencyjnych, Alzheimera także, to jest taka podróż od obecności, rozmywającej się obecności, po brak obecności. I ja tak sobie myślę, że to musi być bardzo duże wyzwanie dla aktora, żeby poniekąd zagrać nieobecność na ekranie.
W filmie w scenariuszu była taka jedna scena, która była pewną taką kulminantą w pewnym sensie tego znikania. I to była scena w łazience w domu opieki, kiedy moja postać nie rozpoznaje się w lustrze. I ta scena nie weszła do filmu, montażysta stwierdził, że to jest niepotrzebne, bo mu wszystko pasuje rytmicznie i tak dalej. Tu wszystko jest jasne, ta scena jest jakby, nie potrzeba jeszcze jej dodawać, bo i tak jest jasne, że ja, że jakby moja postać już znika. No. I zgadzam się z nim, bo jak teraz oglądam. Natomiast dla mnie w przygotowaniu ta scena była bardzo istotna, bo ona jakby to był taki etap w całym przebiegu, który powodował, że od tego momentu właściwie jest tylko ciało i nie ma tego człowieka. Jeden moment w filmie jest dla mnie tą kwintesencją, to tak no nazwijmy to, możemy tak górnolotnie powiedzieć, tego, że go nie ma. To jest ten moment, kiedy syn go zabrał już w góry, siedzą, on mu tam daje te whisky, te lody i jest takie ujęcie, Gerard z lodami trochę mu tam wypadają z buzi i jest taki najazd na oczy i tam w tych oczach nic nie widać. Po prostu nic nie widać. To miała być w zabiegu technicznym, zaproponowano mi, że mi założą soczewki, żebym nie miał wzroku, że właśnie można tak zrobić soczewkami. Ja mówię, nie, ja to zrobię. I to jest moje zrobienie. To jest mój taki aktorski myk, który ja technicznie, ale to nie jest do końca techniczne, to jest oczywiście też psychiczne, zrobiłem to odejście, w sensie, że w tych oczach nie ma nic.
Strzępy Beaty Dzianowicz, czyli poniekąd film o ludziach, którzy znajdują się na rozdrożu. To rozdroże i ta sytuacja spowodowana faktycznie jest chorobą jednego z członków tej rodziny. Pan mówi, że ten film oglądał 4 razy. Zastanawiam się, o czym według pana to jest opowieść?
Za każdym razem troszeczkę inaczej jest z mojej perspektywy. Opowieść jest jakby konkretna w pewnym sensie, prawda? Zdrowy, tak staje się chory, tak coś niby na początku nie wiadomo o co chodzi, potem się wszystko wyjaśnia, że wiadomo o co chodzi. On sam tego nie przyjmuje na początku też. Mój przebieg do znikania się dzieje, natomiast tu się dzieje wokół niesamowity dramat rodzinny, który na różnych poziomach tę rodzinę dotyka. Ta scena przemocy, to wszystko. Znaczy, ja wiem, że pytanie było konkretne, ale ja konkretnie nie jestem tak by w stanie powiedzieć, bo niektórzy mówią, to jest jeden z nielicznych filmów, czy tam może pierwszy, pokazujący z perspektywy rodziny, co się dzieje.
Bo oczywiście, my rozmawiamy, skupiamy się na pana roli, to znaczy na tym, jak ta choroba Alzheimera, zwłaszcza w przypadku ludzi tak naprawdę młodych, po 60 roku życia przebiega, że to jest obraz bardzo często dramatyczny, bardzo często trudny, ale ta opowieść, którą stworzyła Beata Dzianowicz, to nie jest opowieść, która pozostaje na tej jednej płaszczyźnie. I dlatego ten film jest tak wciągający, dlatego że tak naprawdę ta choroba Alzheimera jest taką siłą napędzającą wszystko, co obserwujemy na ekranie. To znaczy ten dramat rodzinny, w którym jest miejsce na pewną lekkość, i to jest też bardzo ważne. Zresztą taką anegdotę usłyszałem, że zanim przystąpiliście do zdjęć, to Beata Dzianowicz zamknęła się z wami w domu, wyjechaliście razem, żeby stworzyć poniekąd rodzinę i żeby po prostu poczuć się, żeby tę prawdę w jakiś sposób potem przenieść na ekran i tę lekkość się czuje.
Tak, to było, znaczy to się rzadko chyba zdarza, żeby coś takiego się stało, że reżyserka sobie wymyśla koncepcję zrobienia rodziny przed zdjęciami, bo no, tak nazwijmy to tak. Tam przyjechała cała ekipa, a ja byłem na urlopie. Ja do nich dojeżdżałem i troszeczkę tak żeśmy się śmiali, że to jest tak jak Gerard, bo on jest już tak troszeczkę z boku i tak pojawia się, znika. I tak sobie tam do nich dojeżdżałem, codziennie dojeżdżałem, potem wracałem do rodziny. Ona rzeczywiście zbudowała relacje, które, bo my, ekipa z Katowic, znaczy tu nasza, czyli moja synowa, no to jest moja koleżanka, ale mamy Żurawskiego, którego ja poznałem pierwszy raz, jeszcze tam robiliśmy takie zdjęcia próbne wcześniej, czy tam niepróbne, takie, no nieważne, coś tam było na początku, to wtedy go poznałem. Ale tutaj go poznałem bardziej. W ogóle się też okazała taka sytuacja, to na, nie wiem czy to jest to w scenografii, bo scenografia też jest taką wyjątkową rzeczą, że tam są nasze rzeczy.
Wasze?
Nasze.
Takie prywatne,
no takie prywatne, z prywatnych mieszkań, bo ta przestrzeń to była totalnie goła przestrzeń.
Tam. Kamienica w Gliwicach ponoć.
Kamienica w Gliwicach, pusta po jakimś domu dziecka, czy coś, już nie pamiętam, Beatka to bardziej wiedziała. Po ścianach popisane różne rzeczy, podobnież przerażające, przejmujące jakieś teksty. I nasza scenografia z dziewczyny zbudowały całą przestrzeń, cały ten dom. Więc to jest wszystko zbudowane i tam właśnie się pojawiły takie rzeczy, a to od nich z mieszkania coś ten i moje zdjęcia też tam są takie różne, prywatne były też, ale jedno, chyba tam się nie pojawiło, ale ja przyniosłem takie moje zdjęcie gdzieś tak wracając, myślę, lata 90., czyli mamy ponad 20 lat i na tym zdjęciu, jak pokazałem to, o Żurawski, nie, to ja. Byłem tak podobny na tym zdjęciu do Żurawskiego, żeśmy się po prostu bardzo zdziwili, że coś takiego nastąpiło, że nie wiem, no Beata coś szukała podobnego, wiadomo, no, trzeba było to trochę uwiarygodnić i myślę, że to też w jakiś sposób się to niesie.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Pytał pan mnie, o czym ten film jest, to, no, o czym ten film. I na tych spotkaniach dzieje się coś takiego, myśmy doszli do takiego wniosku, że wielu ludzi dusi w sobie ten problem. Na przykład, że opiekowałem się matką, opiekowałem się ojcem, ale nie będę się dzielił z tym światem, no nie będę mówił, bo to jest, nie wiem, intymne, różne rzeczy. I ten film uruchamia te intymności. Ludzie nagle się otwierają i zaczynają o tym gadać. To im pomaga jakoś naprawdę w Gdyni w ogóle to pierwsze spotkanie, co mieliśmy po pierwszym pokazie, to była taka pani, która powiedziała, że ona tutaj jest, ale jej przyjaciółka siedzi nad morzem i płacze, bo była też na tym filmie i bardzo za niego dziękuję. Ale nie mogła tu przyjść i ona jest jakby w jej imieniu, bardzo dziękuję i jej to strasznie pomogło, ale sobie tam siedzi i płacze.
Udało się zrobić w ramach tego filmu coś takiego niesamowitego, że my autentycznie z tą rodziną się zżywamy. To się dzieje na bardzo wielu płaszczyznach. Ta scenografia sprawia, że my się czujemy niesamowicie domowo, bo widzimy wnętrze, w którym tak naprawdę moglibyśmy od teraz sobie tak naprawdę zamieszkać. Scenografia, która jest poprowadzona świetnie, dlatego że ona idealnie odwzorowuje tak naprawdę to, co się dzieje na ekranie. Ten pokój Gerarda to jest taki pokój, który właśnie swoją surowością umożliwia takie surrealistyczne momentami nawet zagrania. Ale równocześnie jest też coś takiego, że my tę rodzinę lubimy i my w tych bohaterach dostrzegamy ludzi. I dzięki temu, że mam wrażenie, że jesteśmy w stanie jakoś się tak zżyć z tymi bohaterami, w których państwo się wcielają, to równocześnie jesteśmy w stanie dużo bardziej empatycznie podejść do tych licznych, radykalnych decyzji, które na ekranie się pojawiają. I to równocześnie sprawia, że mam wrażenie, można się otworzyć tak naprawdę na rozmyślania, a nie wchodzić w taką narrację, topikę, która jest najczęściej takim pierwszym odruchem, czyli pewnego wartościowania tego, co widzimy na ekranie. Ale pan z kolei wspominał o kuchni, mówiąc o scenografii. I ja chciałbym zapytać o realizację tej chyba najbardziej wstrząsającej sceny przemocy. Agnieszka Radzikowska z jednej strony, pan z drugiej strony. Wy korzystaliście z pomocy kaskaderów w trakcie tej sceny?
Tak, korzystaliśmy. To są dwie sceny, bo trzeba to też jakby powiedzieć. Pierwsza scena w pewnym sensie, no, może nie pierwsza, ale kiedy Adam spada z tej ambony, to też jest kaskaderska scena i też przećwiczona i sprawdzona, żeby się nic nie stało. Pod okiem kaskaderów Maciej Maciejewski, taki szef kaskader, to jest super gość, kaskader. I potem ta scena nasza. Ta scena nasza w ogóle była rozpisana przez niego bardzo precyzyjnie i została zrobiona w tym pomieszczeniu, technicznie zrobiona, jeszcze przed scenografią. Myśmy mieli tam, tylko wiadomo było, że to będzie ten pokój, tu będzie wejście, tu będzie przejście, to stąd wyjdzie, tu przyjdzie, tu będzie to, tamto. I on sobie już tu układał to wszystko w przestrzeni jeszcze bez... Może tam coś było, ale jakieś takie szczątkowe scenograficznie. I potem oczywiście jeszcze był cały jeden dzień na to, żeby to wszystko technicznie przejść. Kaskaderka była rzucona na szafkę, kaskaderka była rzucona przez stół i kaskaderka miała łamaną rękę. W trzech momentach była kaskaderka, żeby aktorce się raczej nie stało nic i nigdy nie wiadomo, co się może dziać w emocji, bo... No wiem przez lata, że aktor uruchamia siebie i czasem nie panuje nad pewnymi sytuacjami, natomiast kaskader jest perfekcyjny. Ta dziewczyna była, no ja jestem pełen podziwu, jak ona działała. I ten szef Maciej Maciejski, który to wszystko ułożył. Natomiast w tej scenie jeszcze jest taka jedna rzecz, która, ja byłem pod olbrzymim, no to w ogóle przechodziło moje wyobrażenie, to co się stało, bo mieliśmy zaplanowany dzień tej sceny. Bardzo wcześnie rano dosyć jechaliśmy na te, nie wiem czy tam już, może wcześniej coś jeszcze było, potem ta scena, ja już nie pamiętam, ale wyjeżdżaliśmy wcześniej i najpierw zabrali Agnieszkę, potem mnie zabierali i jak wsiadłem do busa, to Agnieszka mówi, że jakoś tak dzieci w domu chorują, ona tak jakoś się dziwnie czuje, ale no trzyma się, będziemy robić. No i potem make-up tam, robota i doszło do tej sceny i ona mówi, że coś się dziwnie czuje. No to tam gorączkę je zmierzyli, ja miała 37 tam z groszem chyba na początku. No to co tam robimy, robimy. I już nie pamiętam, kto to tam był, ale kierownik planu, ktoś patrząc na to wszystko, co się dzieje, sprawdzał jej temperaturę po prostu co jakiś czas. Bo było widać, że ona coraz gorzej jakby, znaczy to dla sceny super było, bo ona tak jakby trochę odlatywała, ale, znaczy, nie wiem czy super, no, ale sprawdzali. No i nieważne, w momencie, kiedy została rzucona na szafkę i się wyślizgiwała pod stół, znowu jakby, nie wiem, albo jej się zrobiło coś źle, W każdym razie przerwano, sprawdzono temperaturę, miała 40 stopni. Więc przerwaliśmy zdjęcia. Przerwaliśmy zdjęcia, wieczorem jej sprawili test na COVID, wszystko było w porządku, rano się okazało, że ma COVID. A jakby to zacząłem opowiadać, bo scenografia chyba też przy tym brała udział. Cała ekipa odtworzyła tę scenę za tydzień, żeby ją kontynuować. Z potłuczonymi rzeczami, z krwią na podłodze, to musiało być precyzyjnie odtworzone, żeby była kontynuacja. Więc naprawdę, no szacunek, to było niesamowite.
My Państwu nie mówimy wprost, o co w tej scenie chodzi, trochę enigmatycznie, ale być może też po to, żeby po pierwsze Państwa zaciekawić, a po drugie, żeby pokazać, że ten film, pomimo tego, że faktycznie jest dramatem rodzinnym, dramaty rodzinne kojarzymy z polskiego kina, to że to jest taki dramat rodzinny, który pozostawia bardzo dużą przestrzeń na liczne takie nieoczywiste też rozwiązania techniczne i myślę, że to jest ciekawe, ale to, co Pan mówi, też pokazuje chyba to, co jest najważniejsze, o tym też mówiła Beata Dzianowicz, że po prostu na planie była taka atmosfera, która pozwalała na to, żeby po prostu czuć się dobrze.
To była wyjątkowa atmosfera. Trochę planów w życiu już przeżyłem. Nie pamiętam jakichś takich bardzo złych planów, ale tutaj było coś rzeczywiście. Myślę, że początek był tam na tych Kaszubach w tym domu, gdzie to się już zawiązała jakaś wspólna relacja, ale potem chyba to też jest, ja tak jak pracuję w teatrze, już trochę tych lat pracuję, to ja sobie bardzo cenię i myślę, że każdy by tak chciał, jak ekipa pracująca przy spektaklu czuje się, że każdy z tych ludzi, którzy są techniczni, garderobiane, krawcowe, że one robią ten, żeby ten efekt uzyskać jak najlepszy i tak wspólnie sobie robimy, nie? I że to nie tam, że ja tam zrobiłam sukienkę, już teraz mam ją gdzieś. Nie, właśnie idę zobaczyć, czy aktorka się dobrze w niej czuje, albo nie wiem, coś muszę jeszcze poprawić. I to buduje taką atmosferę, która potem się chyba przenosi po prostu i daje efekty takie nie do określenia, nawet słowami tego nie da się określić. To jest jakiś duch, tak, który tam działa i pomaga.
No, co ten duch zrobił w Strzępach Beaty Dzianowicz, to Państwo mogą oglądać w kinach. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Grzegorz Przybył był z nami, aktor, który wcielił się w rolę Gerarda Pateroga w tym najnowszym obrazie fabularnym Beaty Dzianowicz. Dzięki raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na film.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.